Szczęść Boże, szanowni słuchacze, w audycji Na Cztery Łapy, jak co tydzień, wita Państwa lekarz weterynarii Renata Dziedzic w towarzystwie moich czterołapnych podopiecznych, psinki Sabinki i małego Kajtusia. Kochani, założę się, że każdy posiadacz psa chociaż raz w życiu spotkał się albo spotka z wymiotami u swojego podopiecznego. I teraz, moi drodzy, czy każdorazowo wymioty to powód do niepokoju, czy każdorazowo w takiej sytuacji powinniśmy się bać, czy każdorazowo w takiej sytuacji powinniśmy pilnie szukać pomocy lekarza weterynarii? Chciałabym troszeczkę usystematyzować w dzisiejszej audycji temat wymiotów, czym one są, kiedy na nie uważać, kiedy powinna się zapalić czerwona lampka w głowie, w jakich sytuacjach nie należy ich bagatelizować, a w jakich można potraktować z przymrużeniem oka i, kochani, jakie są konsekwencje wymiotów i jak można zwierzakowi pomóc w tym trudnym dla niego czasie, bo każdy, kto z nas miał wymioty bądź nudności, wie, że komfortowe to nie jest. Więc myślę sobie, że warto zacząć w ogóle od definicji wymiotów i zróżnicować to z innym procesem, który dla Państwa jako właścicieli bywa włudząco podobny, a mianowicie zwracaniem pokarmu fachowo nazywanym regurgitacją. Moi drodzy, wymioty to jest bardzo aktywny proces, zaangażowane w to jest wiele struktur. Jest to proces wielofazowy i polega na aktywnym opróżnieniu zawartości żołądka z treści pokarmowej. W dużym skrócie. Natomiast regurgitacja, czyli zwracanie pokarmu, to jest raczej proces bierny i polega na cofnięciu się treści pokarmowej zalegającej w przełyku, bez charakterystycznej tłoczni mięśni jamy brzusznej, bez fazy nudności, które są typowe i charakterystyczne właśnie dla wymiotów. Więc skoro ustaliliśmy, że wymioty wyglądają inaczej, aniżeli regurgitacja, to uszczegółówmy sobie, jak te wymioty przebiegają, co może wskazywać, że naszemu psu jest niedobrze i że te wymioty wkrótce nastąpią. Początkowo pojawia się tak zwana faza mdłości. Każdy, komu jest niedobrze, wie, jak się wtedy czuje. Generalnie psy zachowują się bardzo podobnie, to znaczy zmieniają się ich zachowania, stają się bardziej niespokojne, nie mogą sobie znaleźć miejsca. Często jest to nadmierne oblizywanie, nadmierne ślinienie. Zdarzają się psy, które nawet ziewają, przynajmniej tak to wygląda. Zdarzają się sytuacje, kiedy psy próbują odłykać. Ewidentnie zwraca to Państwa uwagę, że z psem jest coś, mówiąc kolokwialnie, nie halo. Kolejna faza jest to tak zwana faza dławienia. Ona charakteryzuje się właśnie widocznymi dławieniami. Wasz pies wtedy znacząco pogłębia oddechy. Widać to wyraźnie. Jest to wszystko zsynchronizowane z rytmiczną, taką mocną, silną pracą mięśni jamy brzucha. To jest dosłownie jak tłok. Widzą Państwo te zapadające i podnoszące się boki psa. On wtedy przyjmuje charakterystyczną pozycję i właśnie widoczne jest to dławienie się. I potem następuje faza opróżniania żołądka, kiedy to już wizualnie widzimy, co w tym brzuszku u naszego psa zalegało, czy to są wymioty treścią pokarmową z żołądka, czy to są wymioty z żółcią z dwunastnicy. Ja wiem, że wizualnie wygląda to bardzo niekorzystnie, natomiast w takich sytuacjach warto być troszeczkę gruboskórnym i mniej wrażliwym i warto się tym wymiotom przyjrzeć, bo z punktu widzenia dalszej diagnostyki jest to bardzo istotne, jak te wymioty wyglądają. No to teraz, moi drodzy, pytanie, czy każde wymioty to powód do niepokoju? Poniekąd nie, bo wymioty to jest mechanizm, który natura wymyśliła jako proces obronny organizmu. Mówiąc w wielkim skrócie, wymioty mają na celu pozbawienie się z organizmu niepożądanych substancji, takich jak na przykład toksyn, starego, nieświeżego jedzenia, jakichś substancji chemicznych. Za tą czynność, za te wymioty odpowiada wiele, wiele mechanizmów i nie zawsze możemy w bezpośredni sposób powiązać, że wymioty to tylko i wyłącznie przypadłość wynikająca wynikające ze złego funkcjonowania przewodu pokarmowego. Tak więc reasumując tą część mojego spotkania z Państwem, jeżeli Waszemu zwierzakowi zdarza się raz od święta zwymiotować, bo na przykład okolicznościowo na spacerze zjadł młodą, świeżą, zieloną trawkę, nie jest to powód do niepokoju, bo zjawisko wymiotów to jest taki proces polegający do samowyleczenia się. Taki zwierzak często odmawia jedzenia przez jeden dzień, dwa, dając odpocząć przewodowi pokarmowemu i potem wszystko wraca do normy, jeżeli nie obserwują Państwo innych zachowań czy innych patologicznych zmian w przypadku funkcjonowania Waszego podopiecznego, to myślę, że to jest ten moment, kiedy możemy te jednorazowe, krótkie, chwilowe wymioty potraktować z przymrużeniem oka. Niestety zdarza się, że wręcz jest to częste, że wymioty to jest tylko wierzchołek góry lodowej. Tak jak mówiłam, nie zakładajcie Państwo, że wymioty to jest tylko i wyłącznie problem z przewodem pokarmowym, bo niestety trzeba czasem szukać przyczyn wymiotów daleko, daleko, daleko od przewodu pokarmowego. Bodźce, które stymulują ośrodek wymiotów, czyli tą strukturę w naszym układzie nerwowym, która odpowiada za pobudzenie tych wszystkich procesów, aby doszło do tej fazy mdłości, dławienia i opróżniania żołądka, mogą być stymulowane z bardzo wielu miejsc w naszym organizmie, jak i w organizmie naszych psów. Na przykład mogą to być bodźce stymulujące wymioty pochodzące z aparatu przedsionkowego, czyli tam, gdzie są struktury odpowiedzialne za naszą zachowanie równowagi, jak i naszych podopiecznych. Mogą to być bodźce z układu nerwowego, mogą to być bodźce oczywiście z jamy brzusznej, z klatki piersiowej, nawet z gardła. Kochani, przykładowo, jeżeli mieliście anginę, to myślę, że zdarzało się, że ktoś miał nudności i mdłości, no bo dochodziło do mechanicznego podrażnienia powiększonych migdałków, trudności z przełykaniem i odruch wymiotny jest wtedy spotykany. Równocześnie warto pamiętać, że wszelakie procesy, na przykład zapalne jamy brzusznej, otrzewnej, to są sytuacje, kiedy może dochodzić do wymiotów. Bardzo ważne z punktu widzenia klinicznego w przypadku niesterylizowanych suk wymioty mogą ukierunkowywać na procesy związane z układem rozrodczym, ze stanem klinicznym zwanym potocznie ropomaciczem. To wszelakie toksyny, czynniki chemiczne, leki przeciwnowotworowe to również są substancje, które mogą pobudzać ośrodek wymiotów, działać drażniąco już nie tyle na przewód pokarmowy, tylko właśnie w zupełnie innym mechanizmie powodować nudności i mdłości. Kochani, klasyczna sprawa, niewydolność nerek. To się często zdarza u kotów, że podstawową przyczyną wizyty z kotem u lekarza weterynarii są przewlekłe wymioty. I to wtedy okazuje się, że nie jest to kwestia przewodu pokarmowego, zapalenia żołądka, czy tego, że kotek zjadł coś nieświeżego, tylko właśnie wychodzi to, że powodem wymiotów jest mocznica, czyli przewlekły stan, za który odpowiadają niepracujące nerki. Kochani, kolejna kwestia, choroba lokomocyjna. To też nie ma nic wspólnego z przewodem pokarmowym, a jednak dochodzi do wymiotów. Urazy czaszki, wzrost ciśnienia śródczaszkowego, to są wszystko przyczyny, które mogą te wymioty dawać. Tak więc zobaczcie Państwo, jak szerokie spektrum jest i to są sytuacje, które wtedy wymagają bardzo dokładnej, precyzyjnej diagnostyki i niestety nie zawsze udaje się to załatwić, w cudzysłowie, podczas jednego spotkania z Państwem. Czasem jest tak, że dobrze zebrany wywiad, odpowiedzialny właściciel racjonalnie i rozsądnie odpowiadający na nasze pytania plus badanie kliniczne pozwala postawić wstępne rozpoznanie i ukierunkować nas, którym tropem poszukiwań przyczyny wymiotów pójdziemy. Natomiast czasem jest tak, że sam fakt wykonania badań dodatkowych rozwleka to na kilka spotkań z Państwem, czy nawet na kilkanaście. Mam tu na myśli nie tylko badania krwi, ale badania obrazowe, badania toksykologiczne, badania kału, badania specjalistyczne. Więc drodzy Państwo, różnie z tymi wymiotami bywa, natomiast nie ma czegoś takiego, pani doktor, proszę podać cudowną tabletkę czy cudowny zastrzyk, żeby piesek przestał wymiotować. Nie, to w ten sposób nie działa, kochani. Wymioty, pamiętajcie, są tylko i wyłącznie objawem. No a jakie są konsekwencje tych wymiotów i braku zdiagnozowanej przyczyny? Generalnie ten, kto wymioty miał i zna, albo ma nudności, wie, że jest to proces powodujący olbrzymi dyskomfort. Ja już tylko nie mówię o brzydkich doznaniach estetycznych i organoleptycznych. Są poważniejsze konsekwencje wynikające z takich intensywnych czy z przewlekłych wymiotów. Dochodzi do odwodnienia, dochodzi do zaburzeń gospodarki elektrolitowej, kwasowo-zasadowej. Odwodnienie może prowadzić do wstrząsu hipowolemicznego, czyli sytuacji, kiedy nasze narządy wewnętrzne i naszych podopiecznych są niedokrwione z powodu zbyt małej ilości płynów krążących, no bo tak to w organizmie działa, że jak z wymiotami pozbywamy się wody, to ta woda nie bierze się z powietrza i organizm pozyskuje ją z struktur naszych tkanek i w ten sposób doprowadzamy do wielonarządowej niewydolności czy dysfunkcji narządów. Kolejna kwestia, takie intensywne wymioty to mogą być przyczyny zachłyśnięć naszych podopiecznych. Tak więc, szanowni państwo, od wymiotów w dużym skrócie oczywiście do śmierci wcale nie jest taka daleka droga, szczególnie na przykład w przypadku organizmów młodych, wyniszczonych, szczeniąt. Tam szczególnie boimy się przewlekłych, długich wymiotów. No to moi drodzy, na co zwrócić uwagę? Skoro już mamy te wymioty oglądać, jak już to nasze zwierzę wymiotuje, to patrzmy, jak te wymioty wyglądają, bo po pierwsze, zwierzaki mogą wymiotować pianą i precyzyjnie mówiąc, to nie są wymioty, to jest raczej takie odkrztuszanie i takie sytuacje zdarzają się przy zapaleniach gardła, przy problemach z migdałkami, czy przy chorobie wirusowej typu kaszel kenelowy. Temu procesowi nie towarzyszy praca mięśni brzusznych. Państwo mają wrażenie, że wasz zwierzę wymiotuje, bo faktycznie widać coś, co wygląda jak śluz albo jak piana, ale to są fizycznie nie wymioty, tylko odkrztuszania. Jeżeli nasze zwierzę wymiotuje pokarmem, to zwracamy uwagę, w jakiej formie występuje pokarm i kluczowe jest, jaki czas minął od przyjęcia posiłku do wymiotów, bo to też nas ukierunkowuje, z którym odcinkiem przewodu pokarmowego ewentualnie mamy problem. Może zwierzę wymiotować, uwaga, pasożytami przewodu pokarmowego. Bardzo rozreklamowana ostatnio glizda psia czy glizda kocia w swoim cyklu życiowym. Przechodzi taki moment, że jedno ze stadiów rozwojowych dostaje się do psiego bądź kociego gardła i musi być wtedy połknięte. Czasem się zdarza, że zwierzaki mając drażniące ciała obce, bo tak te robale działają w gardle, wymiotują i wtedy widoczne gołym okiem są pasożyty. Można wymiotować krwią. No i teraz pytanie, czy krew jest świeża, co wskazywałoby raczej na problemy z jamą ustną, z gardłem, z przełykiem, czy te wymioty naszego zwierzaka wyglądają, jakby ktoś tam dosypał fusów z takiej kawy parzonej. To są typowe wymioty fusowate, tak też się one nazywają. I to są wymioty, które ukierunkowują nas na poszukiwania problemów w przewodzie pokarmowym w jelitach, szczególnie przy nadżerkach, przy owrzodzeniach, przy zapaleniach przewodu pokarmowego. Jeżeli nasze zwierzę wymiotuje żółcią, to raczej to są wymioty z dwunastnicy. Wymagają bardzo dokładnej diagnostyki. Oczywiście nasze zwierzę może wymiotować trawą, bo te nasze koziołki, w cudzysłowie na wiosnę, bardzo lubią się wypasać. Moje prywatne psinki, sabinki, małe kajtusie uwielbiają pasmami zjadać trawę. Czasem się zdarza, że wymiotują, natomiast jest to na granicy patologii z fizjologią i tu bym się temu nie poświęcała dzisiaj. Oczywiście wymioty mogą się zdarzać po połknięciu ciała obcego przez zwierzaka. I kolejna kwestia, tak zwane wgłobienie, kiedy część jelita wpasowuje się patologicznie w drugą część jelita, powodując zaburzenia w przewodzie pokarmowym i też powoduje wymioty. No i oczywiście wspomniana nieraz przeze mnie choroba lokomocyjna. Podręczna ściąga z pytaniami. Zawsze bądźcie przygotowani na spotkanie z lekarzem weterynarii. Co warto wiedzieć, jeżeli wasze zwierzę wymiotuje? Od kiedy te wymioty występują? Pojawiły się nagle, czy są przewlekłe, nawracające? W jakich sytuacjach mają miejsce? Jak długo trwają, na ile są intensywne, jak wyglądają, co jest w składzie, w jakim czasie od posiłku, przypominam, to jest bardzo ważne. Czy nasze zwierzę jest normalnie żywione, czy doszło do zmian w żywieniu ostatnimi czasy, czy nasze zwierzę jest resztkowcem, czyli dostaje resztki ze stołu, czy też nasze zwierzę stołuje się na mieście, czy uwielbia jedzenie na wynos, czyli generalnie podkrada to wszystko, co znajduje wokół siebie na trawnikach w trakcie spaceru. Czy nasze zwierzę ma tendencję do zabaw kamieniami, patyczkami, gumkami, piłeczkami, co ukierunkowałoby nas na diagnostykę w kierunku ciała obcego. Po tym dokładnym wywiadzie z Państwem, pełne badanie kliniczne i ustalenie ewentualnych badań dodatkowych jest w stanie ustalić przyczynę tych wymiotów. I wtedy leczymy dwutorowo, przyczynowo i objawowo. Tak więc, kochani, pamiętajmy, nie ma cudownego leku, który załatwi sprawę wymiotów. Wymioty to nie choroba, wymioty to objaw. Podsumowując, zawsze uważam, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Tak więc, kochani, odpowiednia profilaktyka przeciwpasożytnicza, monodieta, którą przewód pokarmowy psa bardzo lubi, to my mamy takie odczucia, że skoro nasz pies ciągle je te suche groszki, to trzeba mu coś zmienić. Nie, proszę Państwa, psom to nie służy i dobrze zbilansowana karma może być monodietą, w tym znaczeniu, że pies przez całe życie może jeść dokładnie w smaku to samo, byleby ta karma była dobrze zbilansowana. Regularne wizyty na szczepienia to też jest ten moment, kiedy nasze zwierzę może być dokładnie zbadane, kiedy możemy z lekarzem przedyskutować, jakie problemy toczą nasze zwierzę, czy te wymioty są, czy nie. I gorąco rekomendowane w pewnym wieku badania przeglądowe krwi, które pozwolą wykluczyć przyczyny ogólnoustrojowe tego typu dolegliwości u naszych zwierząt. Tak więc, kochani, dzisiaj na tyle. Pamiętajcie o ochronie przeciwkleszczowej u waszych podopiecznych. Z Panem Bogiem!